Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszamy. Najpierw na wycieczkę do miejsca, gdzie dzieci, bawiąc się, ćwiczą swoją motorykę.
Ćwiczę, rozciągam się, czasami się bawię. Jest taki monitorek i są różne gry i będziemy grać.
To 8-letni Marcel, pacjent Centrum Rehabilitacji w Szpitalu imienia Degi, wyjątkowego pionierskiego miejsca na skalę polską. Potem wybierzemy się do Uniwersyteckiego Szpitala w Poznaniu, w którym można stracić orientację w terenie.
Nasze placówki są starymi budynkami, korytarze są bardzo skomplikowane, trudne do znalezienia, oddziały są w różnych miejscach, bardzo nieintuicyjnych. I pacjenci wchodzą do szpitala bardzo często, a nawet powiedziałabym, że zazwyczaj gubią się.
Na szczęście od niedawna w szybkim dotarciu do odpowiedniego gabinetu w szpitalu pomagają wolontariuszki terenowe. Z okazji Światowego Dnia Mózgu zapytamy, co zrobić, by nasz osobisty komputer działał dobrze.
Musimy o niego dbać nie w sytuacji, kiedy zaczynamy się już dochodzić do wniosku, że jednak trzeba by coś zrobić, czyli w wieku późniejszym, to trzeba by dbać o niego na zapas, czyli w wieku 30-40 lat już musimy tego wszystkiego pilnować.
Na funkcjonowanie mózgu ma wpływ i to, co jemy, i nasza aktywność fizyczna. Więcej na ten temat w drugiej części magazynu. A na koniec zachęcimy do spojrzenia w dół, na nasze stopy. Czy o nie dobrze dbamy?
Dobry dobór butów to też nasza zmora, bo najczęściej pacjenci chodzą w butach za małych, dopasowanych, a to, że but jest dopasowany, wcale nie oznacza, że dla stopy jest dobry.
Podolog rozprawi się ze zbyt dopasowanymi butami i nie tylko. Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Zapraszamy na wycieczkę po Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci w Szpitalu imienia Degi w Poznaniu. To miejsce wyjątkowe, jedyne takie w Polsce. Wyjątkowe i nowoczesne, zarówno jeśli chodzi o to, w jaki sposób przebiega rehabilitacja dzieci, jak i w jakich warunkach. Po centrum oprowadza mnie profesor Marek Jóźwiak, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej.
Przy drzwiach witają nas takie dwa zwierzaki, lew i lwica, które są symbolem siły, męstwa, odwagi, trochę braterstwa.
I zachęcają dzieci do wejścia.
Są symbolem takiej mocnej, silnej rodziny. Czyli, że to jest właśnie taka pierwsza symbolika, a już dalej wchodzimy do całego centrum rehabilitacji dla dzieci z problemami lokomocyjnymi, funkcjonalnymi, wynikającymi z uszkodzenia głównie centralnego bądź obwodowego układu nerwowego.
Jednym z projektów, który tu jest realizowany, jest projekt ROBO. Projekt, który jest od 2019 roku?
Tak. Odbywał się w drugiej części naszego centrum, którą w tej chwili wykorzystujemy dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Natomiast wszystkie pozostałe dzieci są już zlokalizowane w tym nowym miejscu. Wracam do tej symboliki. Przeszliśmy obok tej rodziny lwiej. Przechodzimy do awatarów, które dzieci sobie wybrały, i te awatary na monitorze zajmującym prawie połowę ściany się z naszymi dziećmi witają. A tak z mojego punktu widzenia, to ja patrząc, licząc te awatary, wiem, ile dzieci w tej chwili znajduje się w budynku.
To jest akurat nasz drugi turnus, ponieważ dopiero od tamtego roku, od stycznia wprowadzono, że właśnie dzieci z rozszczepem mogą tutaj przyjeżdżać.
Mama pacjentki 8-letniej Emilki.
Jeżeli chodzi o fizjoterapeutów, to naprawdę bardzo fajni są i przyjaźni, i pomocni. Naprawdę widać podejście dla dzieciaków i z nami rodzicami też rozmawiają dużo. I w ogóle tutaj to miejsce, ja nie byłam jeszcze ogólnie w takim miejscu. Nie wiem, czy w ogóle w Polsce jest jeszcze taki turnus, takie miejsce, gdzie właśnie jest taka robotyka, żeby u dzieci wytworzyć ten prawidłowy ruch nogami, ten chód, to wszystko.
Po takich dwóch tygodniach zajęć tutaj widzi Pani rzeczywiście, że Emilce to dużo dało?
Tak. Jest progres przede wszystkim, jeżeli chodzi o te nogi. Nie są już tak ugięte. Lepszy chód ma po prostu.
Tu jest laboratorium chodu. Macie drzwi otwarte. Co tu robicie? Test. Dobrze. Tutaj jest laboratorium chodu, w którym dokładnie oceniamy zakresy ruchów, siły mięśniowe generowane przez pacjentów, aktywność ich mięśni. Oceniamy równocześnie potrzeby tych pacjentów oraz obserwujemy, jak ich sposób chodzenia, sposób lokomocji zmienia się w trakcie leczenia. Nie tylko leczenia rehabilitacyjnego, ale również i leczenia ortopedycznego przy pomocy wykonanych, zaplanowanych zabiegów operacyjnych, ortez, czy na przykład leczenia toksyną botulinową.
Pacjent przechodzi po tym niebieskim torze, jest nagrywany i potem...
Proszę zobaczyć na dziewczynę, która jest w tej chwili badana. Ona jest oblepiona takimi dziwnymi markerami odbijającymi promieniowanie podczerwone emitowane przez te kamery, które tutaj widzi pani w liczbie 10 dookoła nas.
Są wakacje, czy teraz tu jest dużo więcej pacjentów?
Generalnie staramy się w czasie jednego turnusu objąć opieką około 40 pacjentów.
To są pacjenci w różnym wieku i z jakimi schorzeniami?
Pacjenci są w wieku od 5 do 21 lat. Jeżeli pacjent jest zakwalifikowany przed 21 rokiem życia, to mamy prawo i możliwość leczenia go do zakończenia 24 roku życia, czyli do końca czasu trwania tego etapu. Głównie są to dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, z zespołami Downa, z zespołami porażeń pochodzenia mięśniowego bądź nerwowo-obwodowego, artrogrypozy. Czyli tak jak powiedziałem, wszystkie te dzieci, które nie chodzą, bo ich zarządzanie funkcją ich mięśni w jakiś sposób zostało spaczone przez istniejące zespoły porażeń.
W ramach tego programu ROBO pacjenci mogą skorzystać w ciągu roku z 3 takich turnusów.
Początkowo to były 2 turnusy rocznie, a w tej chwili już jest 3, no ale generalnie no to już jest 9 plus 6, no 15 takich turnusów. Staramy się dla większości dzieci zabezpieczyć pełny pakiet ich potrzeb rehabilitacyjnych. Ja nie mówię, że zabezpieczamy ich rehabilitację domową, tą, która jest tuż koło miejsca zamieszkania, ale tą rehabilitację wymagającą wyjazdu, zintensyfikowania procesu leczenia, to my tutaj zabezpieczamy.
Pokażesz, co potrafisz?
Tak.
A ty lubisz tutaj przychodzić na te ćwiczenia?
Tak, lubię. Ćwiczę, rozciągam się, czasami się bawię.
Co tu się będzie teraz działo? Powiedz nam.
Będziemy grać, tutaj jest taki monitorek i są różne gry i będziemy grać.
No to jest zabawa, a nie ćwiczenie. To na czym polega tutaj to ćwiczenie?
Chodzisz, wysoko podnosisz nogi i to gra do telewizora.
Dziecko ma mózgowe porażenie dziecięce. Potrafi chodzić samodzielnie, ale z dość dużymi ograniczeniami w zakresie szybkości, samodzielności. Jednym słowem, jak klasa Marcela idzie na spacer, to on gdzieś tam zostaje z tyłu.
Panie profesorze, czy są kolejki, jeżeli chodzi o potrzeby dzieci tutaj w Wielkopolsce?
Z całą pewnością jakieś są, ale są nieduże. Jakie sięgają 2-3 miesięcy, czyli praktycznie możemy powiedzieć, że nie ma. Ale dlaczego? Dlatego, że tworząc ten projekt, my najpierw zmierzyliśmy potrzeby. Te kolejki są umiarkowane, tu dzieci nie muszą czekać. Jeszcze jedna ważna rzecz, to rodzic sam zgłasza się na rehabilitację, nie ma skierowań.
W ramach projektu ROBO realizowanego w centrum każde dziecko może skorzystać z 3 turnusów w ciągu roku. Mali pacjenci wraz z opiekunami, którzy mieszkają co najmniej 30 km od Poznania, na czas turnusu mają zagwarantowany nocleg w Poznaniu.
Magazyn na zdrowie.
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu pracę rozpoczęły wolontariuszki terenowe. Pomagają odnaleźć się pacjentom w przestrzeni starych i nowych budynków przy ulicy Przybyszewskiego.
Łatwo można je dostrzec, bo są ubrane w charakterystyczne pomarańczowe bluzy lub kamizelki z napisem "Zapytaj mnie o drogę". W naszym magazynie teraz rozmowa z koordynatorką wolontariatu w szpitalu Pauliną Zglińską.
Wolontariat w naszym szpitalu ma bardzo długie tradycje. Już od lat wolontariusze towarzyszą pacjentom na oddziałach i ten wolontariat bardzo dobrze funkcjonuje. Mamy bardzo wielu wolontariuszy, natomiast od maja ruszyliśmy z tą drugą ścieżką, nazywamy to wolontariatem terenowym i jest to wolontariat, który polega na pomocy pacjentom, ich rodzinom w odnajdywaniu drogi w szpitalu.
Bo rozumiem, że jest to potrzebne.
Jest to bardzo potrzebne. Nasze placówki są starymi budynkami, korytarze są bardzo skomplikowane, trudne do znalezienia, oddziały są w różnych miejscach, bardzo nieintuicyjnych i pacjenci wchodzą do szpitala bardzo często, a nawet powiedziałabym, że zazwyczaj gubią się i są zagubieni. oni szukają po prostu drogi do tych swoich, czy to oddziałów, czy poradni, czy innego miejsca i myśleliśmy, że dobrze byłoby, żeby ktoś czekał na nich i służył pomocą w dojściu do celu.
Do tego mamy teraz dwa nowe budynki. Od zupełnie innej strony jest wejście, to też myślę bardzo utrudnia pacjentom.
Bardzo utrudnia, mimo że są mapy, mimo że są powieszone drogowskazy, no to niestety no, nie ma się co dziwić, to są osoby, które są chore, które są zdenerwowane, które chcą jak najszybciej stąd wyjść, także dobrze, że ktoś po prostu pomaga im w znalezieniu tej drogi.
Na razie ile osób się zgłosiło?
Na razie mamy 7 osób, natomiast no, czekamy na nowych członków naszej ekipy. Staramy się to promować i rzeczywiście szukamy osób, które byłyby chętne nam pomóc.
Rozumiem, że potrzeby są dużo większe.
Potrzeby są dużo większe, bo placówki są bardzo duże. Na razie zaczęliśmy ten program tylko w naszej placówce na Przybyszewskiego, ale mamy jeszcze 3 inne lokalizacje i każda z nich wymaga takiej pomocy i wymaga takiego wsparcia wolontariuszy.
Czyli cel byłby taki, że jeszcze też nasza Marzewskiego i Przydługiego.
Tak, bardzo chętnie. No, zaczęliśmy tutaj od naszego, wydaje nam się, najbardziej skomplikowanego budynku, ale będziemy się rozszerzać i iść dalej.
Widziałam, że panie wolontariuszki mają charakterystyczne ubrania, łatwo je dostrzec.
Zazwyczaj mają takie pomarańczowe bluzy z napisem "Zapytaj mnie o drogę". Jeżeli jest gorąco, bo te bluzy są grube, to chodzą też w takich kamizelkach odblaskowych. One są tak przygotowane, że właściwie same czekają na pacjentów i zaczepiają ludzi na ulicy, jeżeli widzą kogoś zagubionego, czy właśnie przed budynkiem, czy w środku, to podchodzą i same też pytają, czy mogą pomóc i czy mogą zaprowadzić do danego miejsca.
Czyli najczęściej zobaczymy je od strony ronda, tak?
Zazwyczaj od strony wejścia do szpitala, tam tak przy szlabanie i też bardzo często jesteśmy przy punkcie obsługi pacjenta na dole w wejściu E.
Te dyżury jak wyglądają? Jakby ktoś chciał się podjąć tego wyzwania? To jest długi czas? Czy można przyjść na godzinkę, dwie?
Co do zasady, to są 2 godziny i raz w tygodniu. Wolontariusze sami wybierają sobie godziny, w jakich chcą przyjść na dyżur, z zaznaczeniem, że to są godziny między 7 a 15, no bo wtedy mamy największy ruch pacjentów, wtedy ta pomoc jest najbardziej potrzebna.
Te osoby, które się zgłosiły, młode, starsze?
To są osoby w każdym wieku. Tak naprawdę mamy studentki, mamy dziewczyny, które są już na emeryturze, mamy dziewczyny pracujące, także tutaj nie ma to żadnego znaczenia, ani żadnej przeszkody, ani wiek, ani status zawodowy. Wszyscy są bardzo mile widziani. Musimy pamiętać o tym, że no, to jest praca na nogach i rzeczywiście tych kroków robimy czasami po 10 tysięcy na dyżurze. Także też dobre dla zdrowia.
Tu widziałyśmy przed chwilą, że kolejna pani się zgłosiła, czyli ruch jest. Tak, ta inicjatywa gdzieś tam dociera do mieszkańców.
Tak, no staramy się promować przede wszystkim na naszej stronie internetowej. No teraz dzięki Państwu mam nadzieję, że szerzej uda nam się to rozpromować i że więcej osób do nas przyjdzie.
A ktoś, kto chciałby się zgłosić, gdzie może szukać tego kontaktu?
Na naszej stronie internetowej, tam są wszystkie dane do koordynatora, adres mailowy, numer telefonu, można zadzwonić, można napisać. Staramy się jak najczęściej i zawsze odpowiadać.
I rozumiem, że nim te panie wyruszą, czy panowie, bo może też panowie tak się zgłoszą, wyruszą w teren, to jakieś szkolenie jest?
Tak, szkolimy z obowiązkowych procedur szpitalnych, podpisujemy umowę ze szpitalem, także taki wolontariusz jest jak najbardziej legalnie tutaj z nami powiązany. No i później szkolimy go oczywiście z topografii szpitala, no bo staramy się, aby wolontariusz miał podstawową wiedzę z zakresu tych naszych labiryntów. Oczywiście najważniejsza wiedza przychodzi z doświadczeniem i z praktyką. Kiedy wychodzimy te wszystkie nasze kroki i kilometry, no to poznajemy szpital sami od środka i od wewnątrz i mamy własne już metody na znajdywanie poszczególnych miejsc.
W naszym magazynie teraz piosenka, ale proszę zostać z nami. Po niej między innymi o tym, jak dbać o nasz mózg i o nasze stopy.
Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem.
Akcja Profilaktyka.
W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Mózgu, dlatego teraz powiemy, jak dbać o ten ludzki komputer. Mózg stanowi zaledwie 2% masy ciała człowieka, a jednocześnie zużywa aż 20% energii produkowanej przez organizm. Zagrażają mu urazy, ale też złe odżywianie czy choroby cywilizacyjne. O tym, jak dbać o mózg, rozmawiam z kierownikiem oddziału neurochirurgii w Miejskim Szpitalu imienia Strusia w Poznaniu, doktorem Bartoszem Sokołem. Światowy Dzień Mózgu to dobra okazja, żeby porozmawiać o tym ważnym naszym organie. Niektórzy mówią, że to komputer człowieka, tak? Tak można powiedzieć?
Jak najbardziej. No, wszystkie najważniejsze decyzje podejmuje nasz mózg i to zarówno te świadome, jak i nieświadome. Cała kontrola naszego funkcjonowania odbywa się w mózgu i dlatego należy o niego bardzo dbać.
Ten dzień obchodzony pod hasłem edukacji, mówienia o tym mózgu, czy my wiemy jako pacjenci, jak to jest ważny dla nas organ?
Czasami odnosimy wrażenie, że nie bardzo, że ludzie nie dbają do końca o ten swój mózg, czy to przez to, że nie chronią go od urazów, czy też nie dbają o niego dobrym stylem życia, dobrym odżywianiem, dbaniem o swoje zdrowie ogólne, które też się przekłada na to, że ten mózg może gorzej funkcjonować.
Urazów mamy dużo, głównie ludzie młodzi, tak?
Jak najbardziej. Testosteron, szczególnie u młodych mężczyzn, sprzyja różnym aktywnościom. W związku z tym tych urazów głowy widzimy bardzo dużo. Czy to w formie następstw urazów komunikacyjnych, pobić, jakichś działań pod wpływem alkoholu. No to są wszystko rzeczy, które skutkują tym, że ten mózg może zostać uszkodzony.
Słyszymy też bardzo często o tych urazach po upadku z hulajnogi.
To jest duży problem. Upadek, podczas którego dochodzi do uszkodzenia mózgu, energia jest bardzo duża, ponieważ rozpędzamy się do prędkości, do których raczej nasz mózg nie jest przystosowany. I to, jeżeli mózg jest niechroniony kaskiem, to gwałtowne uderzenie głową w beton, gwałtowna akceleracja, przyspieszenie, hamowanie powoduje, że ten mózg ulega uszkodzeniu i zaburza to w istotny sposób funkcjonowanie mózgu.
Ostatnio mieliście Państwo jakichś pacjentów właśnie z takimi dużymi urazami po upadku z hulajnogi?
Zdarzają się i hulajnogi, i zdarzają się wypadki motocyklowe, to szczególnie też teraz widzimy, jest dużym problemem. I te urazy niszczą tych chorych. Generalnie widzimy, że oprócz tego, że dochodzi do urazu uszkodzenia mózgu, uszkodzenia kończyn, do amputacji dochodzi, także takie wypadki, szczególnie u osób 20-kilkuletnich całkowicie zmieniają ich przyszłość i nie tylko, że ich narażają na złe funkcjonowanie, to też rodziny.
Mamy zapowiedzi, że dla młodych będzie kask obowiązkowy. To jest dobry ruch?
To jest konieczne. Tak jak na nartach jest to konieczne, tak samo na właściwie wydaje się, że to bardziej jest konieczne, żeby było na hulajnodze niż na nartach. A na nartach już nikt nie dyskutuje z taką potrzebą.
Czyli Pana to cieszy, że wreszcie ten ruch w dobrą stronę?
Jak najbardziej. Szczególnie idąc po ulicy widzimy, jak się ludzie na tych hulajnogach rozpychają. Raz, że czasami się boimy o siebie, ale najbardziej to boimy się o nich, że tak widzimy, że to za chwilę może się źle skończyć.
A w roku ile Państwo macie takich przypadków właśnie po urazach hulajnóg? Jakąś liczbę jesteśmy w stanie podać?
Kilkanaście.
Głównie młodzi oczywiście.
Jak najbardziej, rzadko to. Starsi ludzie na hulajnogach jeżdżą, to raczej młodzi, obyci z technologią, bardziej w tym kierunku to idzie.
A jak jeszcze możemy dbać o nasz mózg, żeby on nam długo służył bez problemów?
Po pierwsze musimy o niego dbać i musimy o niego dbać nie w sytuacji, kiedy zaczynamy się już dochodzić do wniosku, że jednak trzeba by coś zrobić, czyli w wieku późniejszym, to trzeba by dbać o niego na zapas, czyli w wieku 30-40 lat już musimy tego wszystkiego pilnować, czyli po kolei musimy odpowiednio dużo spać, odpowiednio jeść, odpowiednio go stymulować, czyli próbować się uczyć nowych rzeczy, cały czas jakieś łamigłówki, które byłyby gimnastyką dla umysłu, ale też taka cisza informacyjna, no, ciągle jesteśmy przeładowani wielką ilością informacji, przesiadujemy po nocach przed telefonami, no i to zaburza nasz sen, czyli to też ograniczanie dostępu do tego niebieskiego światła z monitorów jest bardzo ważne. Dieta, to już chyba wspomniałem. Po pierwsze mało, a po drugie zdrowo, czyli jak ograniczać ilość mięsa, ta dieta śródziemnomorska jak najbardziej.
Bo rozumiem, że kluczowe są tu pewnie tętnice szyjne, tak, żeby one nie były zapchane, bo to też wpływa w dużej części na pracę mózgu.
To w późniejszym wieku. Takie zmiany z niedrożności tętnic szyjnych się pojawiają w późniejszym wieku, a tutaj takie drobne naczynia, o które musimy dbać, to już ten proces się zaczyna dużo szybciej. Palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, właśnie wysoki cholesterol, to są takie czynniki i ryzyka, które wpływają mi na drobne naczynia mózgu, oczywiście serca, dlatego o to trzeba dbać.
Państwo jako lekarze macie więcej przypadków pacjentów neurologicznych ze schorzeniami, które właśnie dotykają mózg?
My tutaj jako oddział neurochirurgiczny mamy dużo takich problemów naczyniowych z tętniakami mózgu, no i udowodnione jest, że nadciśnienie tętnicze i palenie papierosów zdecydowanie zwiększa ryzyko wzrostu tętniaka, co przekłada się na to, że ten tętniak ma większe prawdopodobieństwo to, że pęknie i zakrwawi. Tętniaki często występują u pacjentów, bo to jest rzędu co 18 pacjent ma tętniaka mózgu. Jak się przejdziemy na ulicę, no to tyle tych tętniaków jest, no ale też ci ludzie od razu nie dostają krwawienia. Połowa pacjentów, które zakrwawi tętniak, nie dojedzie do szpitala, a z tych, co dojedzie i leczymy, tylko 1/3 pacjentów wróci do takiego stanu zdrowia jak przed krwawieniem.
To słyszymy, że coraz młodsi mają udary, nawet zdarza się, że dzieci. Czy tu możemy jakoś zadbać, żeby do tego nie doprowadzić?
Widzimy, że często takie udary mogą występować w przebiegu zażywania substancji psychoaktywnych. Zwiększa się dostępność takich różnych ulicznych narkotyków, a to się ewidentnie przekłada na to, że to ryzyko pęknięcia jakiegoś naczynia w mózgu jest większe, no i to się może przekładać na ryzyko krwawień. Dopalacze, te wszystkie energetyki, to na pewno są rzeczy, które w jakiś sposób mogą powodować skok ciśnienia i przekładać się na zwiększone ryzyko krwawienia z mózgu.
Ale rozumiem, że rozwój medycyny Państwu sprzyja, no bo dużo tych rzeczy można wychwycić, które się dzieją złe w mózgu na wczesnym etapie.
Jak najbardziej. Profilaktyka się bardzo poprawia, dostępność nawet tutaj na naszym podwórku bardzo się zwiększa, ale nie wszystkie choroby, jak już zamanifestują się objawami i już zaczynają powodować to swoje niszczenie, nie wszystko da się to naprawić. Także lepiej zawsze zapobiegać niż leczyć.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Sandałki czy klapki. O każdej porze roku warto dbać o swoje stopy, ale latem szczególnie widać nasze starania. Coraz częściej oddajemy się w ręce profesjonalistów, również podologów.
Dlaczego warto skorzystać z porad specjalisty? O tym rozmawiam z podologiem doktorem Janem Głodowskim z Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji Terra Care w Poznaniu.
Pumeksy, które są wykorzystywane i były przez nas wykorzystywane, tudzież obserwowaliśmy, jak nasza babcia wyciąga miskę i zaczyna tym pumeksem trzeć, to nadmierne ścieranie naskórka, naruszanie powłok skórnych w miejscu, w którym niekoniecznie on powinien być naruszany. Pamiętajmy o tym, że grubsza skóra to bardzo często ochrona naszego organizmu, który specjalnie wytwarza tę warstwę. I oprócz tego, że skóra jest grubsza na podeszwowej części stopy, to nie wszystkie zrogowacenia to kwestia użycia kremu. Bardzo często jest właśnie tak, że muszą zostać opracowane, a te zrogowacenia z kolei mogą wynikać z różnych wad stóp i są to tak zwane, przez nas nazywane zmianami przeciążeniowymi, dynamicznymi. To znaczy powstają w momencie chodu albo nieprawidłowego wzorca chodu i to, jak ktoś chodzi, też ma istotną rolę, więc rolą podologa jest nie tylko opracowanie podeszwowej części stóp, czy też paznokci, sprawienie, że one wyglądają estetycznie i ładnie, ale także w momencie, kiedy cokolwiek pacjenta niepokoi i zgłasza tą sytuację, albo specjalista coś widzi, Wtedy wysyłamy dalej, czyli chociażby kierujemy na diagnostykę komputerową, diagnostykę stóp. To badanie, które jest podstawowym badaniem, a które przynosi bardzo wiele informacji na temat właśnie tego, jak chodzimy i dlaczego te zmiany powstają w tych miejscach.
Czy często Pan diagnozuje nieprawidłowe chodzenie u swoich pacjentów? Czy często mamy złe buty, które kupujemy właśnie i to ma duży wpływ na to, i na to, jak chodzimy, i na to, jak wyglądają nasze stopy?
Bardzo często, szczególnie wśród dzieci, ale wśród osób dorosłych też, możemy powiedzieć, że każdy z nas ma jakąś wadę stóp. Pytanie, czy o niej wie, czy nie, ale bardzo często pacjenci też nie wiedzą, że w ogóle istnieje taka diagnostyka, która może dać odpowiedź na to pytanie, dlaczego właśnie jest tak, jak jest, dlaczego ścieramy buty w określony sposób i wycieramy podeszwę obuwia, dlaczego rodziców czasami niepokoi, że dziecko chodzi czasami ze stopami ustawionymi do środka, mają wątpliwości i rozwiewają te wątpliwości co do tego, czy jest to prawidłowe i jeszcze fizjologiczne, a to wynika z wieku rozwojowego, czy jest już się o co martwić. I faktycznie tutaj akurat w placówce diagnostami są fizjoterapeuci osób dorosłych bądź dzieci i w ten sposób diagnozujemy pacjentów, iż dostarczamy im informacje i dostarczamy im informacje, co należy dalej zrobić, bo to nie tylko diagnostyka, ale także rekomendacje, czy muszą wejść w grę ćwiczenia, a jeżeli tak, to jakie, czy mówimy o pracy z fizjoterapeutą i czasami kwestii rozluźnienia struktur, które przez lata zostały zbiły się, czy mamy do czynienia z wkładkami indywidualnymi, więc najczęściej naszymi pacjentami są dzieci, bo to dzieci nas najbardziej niepokoją, ale są to też osoby, które w wyniku wieku, procesu chodzenia i zaawansowania tego procesu chodzenia mają już pewne zmiany, które są zmianami zwyrodnieniowymi i też uniemożliwiają chociażby dobry dobór butów. A dobry dobór butów to też nasza zmora, bo najczęściej pacjenci chodzą w butach za małych, dopasowanych, a to, że but jest dopasowany, wcale nie oznacza, że dla stopy jest dobry.
No ale zależy nam na tym, żebyśmy miały na przykład kobiety ładne szpileczki i to, że tam przez te kilka godzin dziennie cała stopa, przednia część jest ściśnięta, no to trudno, wygląda się pięknie.
To prawda. Pytanie, co to kobiecie robi, jeżeli chodzi o jej poczucie własnej wartości i pewnie też mężczyźni chcieliby widzieć pięknie zarysowaną łydkę. Natomiast ja nie spotkałem osobiście kobiety, która miałaby niewygodne buty. Zawsze te buty są z miękkiej, włoskiej skórki i niezwykle wygodne. Tak przynajmniej deklarują pacjentki. No i to jest tak naprawdę mrzonka, można powiedzieć. Bo jeżeli spojrzymy na to pod kątem biomechaniki, to jak nasza stopa powinna funkcjonować i jak elementy stopy powinny funkcjonować, to to, że but, obuwie ściska palce, to jest już dla nas rzeczą nieprawidłową, aczkolwiek rozumiem, że są różne zawody, gdzie w niektórych zawodach z kolei to jest oczekiwanie społeczne, takie, żeby jednak to był but na wyższym obcasie. Jeżeli tak jest, to do 4 cm jest jeszcze w porządku, ale już powyżej 4 cm i wyższe wartości, a wyższe istnieją, to już jest nawet kilkugodzinne chodzenie, używanie tego obuwia niesie za sobą pewne konsekwencje zarówno jeżeli chodzi o same struktury kostne, ale także jeżeli chodzi o chociażby paznokcie. I to najczęściej jest sytuacja na przykład ślubna, gdzie faktycznie nawet ubrane buty na 2-3 godziny. Czasami pacjentki przychodzą i paznokcie są albo odbite, czyli jest zbyt duży nacisk na płytkę paznokciową samego obuwia, no a sami wiemy, że na weselu już w 3 godzinie wszystkie kobiety proszę zauważyć, tańczą boso i to nie jest bez przyczyny.
Plus jeszcze to, że najczęściej kobiety mają hybrydy na paznokciach i to też chyba nie jest przez Państwa wskazane, no bo tak 3-tygodniowa hybryda, rozumiem, że to jest coś bardzo złego dla płytki paznokciowej.
Niektórzy twierdzą, że hybryda wzmacnia płytkę paznokciową, ona ją usztywnia. I ta hybryda nie jest zła dla płytki paznokciowej i stylizacja nie jest zła do momentu, kiedy jest regularnie wymieniana. To wynika z kolei z tego, że paznokieć zbyt długi i to z kolei mając na uwadze porę roku, w której jesteśmy, to też często sytuacja, kiedy pacjenci, pacjentki akurat w tej sytuacji idą w góry, a schodzenie powoduje przesuwnięcie stopy ku przodowi i w momencie, kiedy już obuwie napotyka na płytkę paznokciową, a jeżeli jest to jeszcze hybryda, to później są tego konsekwencje właśnie wynikające z tego, że płytka była zbyt długa, więc paznokcie hybrydowe tak, stylizacje hybrydowe bądź jakiekolwiek tak, natomiast regularnie wymieniane i z długością, która jest regulowana właśnie przez wymianę.
I tym tematem kończymy nasz magazyn. Można go odsłuchać w internecie na stronie www.radiopoznan.fm. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.